Polskie Radio 24, w naszym studiu gość, pani Anna Tatar, Stowarzyszenie Nigdy Więcej.
Dzień dobry.
Dzień dobry. No i oczywiście wyjaśnimy powód tej wizyty, a właściwie okoliczności. Dziś wyjątkowy dzień. Pierwszy dzień wiosny? Chyba też, tak? To
też,
tak przy okazji możemy wspomnieć, ale to nie jest powód. 21 marca to także Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową. I chyba akurat o tej okazji bardzo często 21 marca zapominamy, delektując się pogodą i ciesząc się z tego, że kończy się zima, zaczyna wiosna, a problem nie jest błahy, tym bardziej, gdy spojrzymy na to, co dzieje się w ostatnich miesiącach, chociażby w Europie.
Tak, to dzisiaj data rocznicowa, natomiast niewątpliwie z tym problemem w Polsce, bo o Polsce mówimy, mamy do czynienia od wielu, wielu lat. To, co obserwujemy od ostatnich kilku miesięcy, to jest eskalacja zdarzeń o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym. Niestety jeszcze nigdy wcześniej Stowarzyszenie Nigdy Więcej w monitoringu Brunatna Księga nie odnotowało tylu tego przykrych, brutalnych zdarzeń, co teraz.
Co się takiego stało, że w ciągu kilku miesięcy dochodzi do tak daleko idącej zmiany?
Panie redaktorze, to jest bardzo złożone pytanie, które ma też wiele przyczyn. Niewątpliwie ten problem ksenofobii, nietolerancji i rasizmu w Polsce, on narastał. On narastał przez lata, miał swoje różne fale. Od 1989 roku w Polsce doszło do ponad 70 zabójstw na tle rasistowskim i neofaszystowskim. Potem, na szczęście, w kolejnych latach ta liczba opadła. Już tych zabójstw praktycznie nie odnotowujemy. Natomiast od kilku lat, właściwie taką datą symboliczną, to jest eskalacja pomnika w Jedwabnem. Wtedy ta ściana wschodnia, ale przecież nie tylko, Podlasie, Białystok, wówczas zaczęło dochodzić do bardzo wielu zdarzeń ksenofobicznych, antysemickich. Ta profanacja pomnika była takim zdarzeniem symbolicznym. I to narastało. Narastało niestety przy takiej bardzo biernej postawie instytucji państwa, instytucji publicznych, przede wszystkim organów ścigania. I znowu, tu trzeba powiedzieć, że powoli ta postawa się zmieniała.
Ale to spytam, byliśmy zbyt pobłażliwi dla tego typu występków, czy może to nie była tak zupełnie bezpodstawna postawa, bo może należało rzeczywiście o takich rzeczach zbyt głośno nie mówić, no niejako nie reklamować ich.
Myślę, że to nie chodzi o reklamowanie, tylko o brak napiętnowania. Podstawowe pytanie, to kiedy się słyszy o tego typu zdarzeniach, to jest skąd to się bierze i co z tym robić? No przede wszystkim myślę, że reagować. W Polsce mamy, myślę, dość dobrze sformułowane prawo, jeżeli chodzi o przestępczość z nienawiści. Mamy kodeks karny, można tutaj się spierać, czy brakuje w nim jeszcze czegoś, jakichś zapisków, jak je uzupełnić. Natomiast podstawowym problemem, z którym, myślę, zmagamy się jako społeczeństwo w Polsce od lat, to jest brak takiego skutecznego egzekwowania istniejących przepisów karnych. Jednak ciągle te postępowania są umarzane. One tutaj sukcesywnie, prokuratura do tej pory publikowała takie statystyki z poszczególnych lat, jak to wygląda w kwestii przestępczości z nienawiści. I tak na przykład w 2014 roku, bo świeższych danych jeszcze nie ma, prowadzono ponad 1300 takich postępowań, ale aktów oskarżenia do sądu trafiło tylko niecałe 10%.
To kilka pytań, które się tu pojawiają. Po pierwsze, czy ta bardzo duża różnica pomiędzy sprawami a wydarzeniami, które prowokują działania prokuratury czy też sądów, to jest kwestia tego, że takie działania jest bardzo ciężko udowodnić, więc być może, no przypuszczam, prokuratury być może umarzają tego typu sprawy, ponieważ no, nie chcą sobie psuć, mówiąc brzydko, statystyk. Dwa, być może rzeczywiście jest tak, jak pani mówi, że nazbyt pobłażliwie na pewne wydarzenia spoglądamy. Co może być powodem?
Profesor Ewa Łętowska opublikowała w jednym z numerów magazynu Nigdy Więcej artykuł, w którym starała się odpowiedzieć na to pytanie. I tam wskazała, no oprócz takich powiedzmy braków warsztatowych, które właściwie wcale tutaj się nie wybijały na czoło, wskazała przede wszystkim brak aksjologicznej wrażliwości prokuratorów. bo to są sprawy bardzo delikatne, to są sprawy tak zwane uznaniowe, mówiąc językiem prawniczym. I tutaj rzeczywiście te decyzje zależały często od wiedzy, powiedzmy, danego prokuratora.
Ale to, skoro mówi pani o wiedzy, no to akurat to będzie przykład, gdzie prokurator, bo to chyba był prokurator, wykazał się daleko idącą wiedzą. No pamiętam przykład z Białegostoku sprzed kilku lat, gdy swastykę uznano za indyjski symbol słońca. No trzeba przyznać, że prokurator, który wiedział o tym, skąd wzięła się swastyka, jakie są jej korzenie, no wykazał się daleko idącą wiedzą na ten temat.
Tak, więc właściwie to chciałam dopowiedzieć, że oprócz wiedzy to przede wszystkim ta aksjologiczna wrażliwość. No trzeba mieć pewną wrażliwość. Trzeba wiedzieć, że w Polsce, w kraju tak doświadczonym przez faszyzm, przywoływanie tego typu uzasadnienia, że swastyka to jest jakiś indyjski czy hinduski znak szczęścia, jest absurdalne, jest kuriozalne, bo trzeba wziąć pod uwagę to, co się w naszym kraju wydarzyło, to, co się wydarzyło podczas II wojny światowej. Więc niestety tutaj obserwujemy tego typu sytuacje, chociaż ich jest mniej. Natomiast podstawowe pytanie, i od tego zaczęliśmy naszą rozmowę, to jest to, co się dzieje w ciągu ostatnich kilku miesięcy. To jest ta eskalacja przemocy ksenofobicznej. I to co skoro, z tym zrobić?
To skoro wróciliśmy do początku naszej rozmowy i do pierwszego pytania, które padło, to teraz z wielką przyjemnością ogłaszam, że w naszym studiu pojawił się drugi gość, pani Draginia Nadażdin, Amnesty International. No to w takim razie wróćmy do tego pierwszego pytania. Co się wydarzyło w ciągu kilku ostatnich miesięcy, że ta skala różnego rodzaju wydarzeń tak wzrosła?
Dzień dobry Państwu. Ja bym chciała tutaj, może raczej najpierw dopowiadając do tego, co przed chwilą Pani powiedziała, zwrócić uwagę na to, kiedy mówimy o przestępstwach z nienawiści, że kluczowa tak naprawdę jest ocena tej motywacji, więc kiedy prokurator określa, czy mamy do czynienia z indyjskim symbolem, czy raczej mamy do czynienia z symbolem nazistowskim, który de facto ma postraszyć grupę, którą dana osoba atakuje, to kluczowa jest umiejętność tego prokuratora, żeby doszukiwał się tej odpowiedniej motywacji.
Ale przepraszam, umiejętność czy chęć?
I jedne i drugie, bo jeżeli chodzi właśnie o te przestępstwa z nienawiści, o których mówimy też pod kątem wzrostu w ostatnich miesiącach, widzimy, że z jednej strony ewidentnie, to jest bardzo łatwo obserwowane, jest wzrost mowy nienawiści w internecie i łatwość, jaką się ludzie wypowiadają, nie obawiają się podpisania się własnym imieniem i nazwiskiem pod komentarzami rasistowskimi, świadczy z jednej strony o takim przekonaniu, że tak wolno, że można. I pod tym kątem to jest jedna rzecz, gdzie trafiamy często w taką ślepą uliczkę, że nam się wydaje, że można głosić rasistowskie hasła, chyba że prokurator uzna, że nie można. Podczas jest wiele innych właśnie sposobów na walkę z rasizmem niż same prawo karne. Możemy również, szczególnie w mediach, odgrywać bardzo dużą rolę. Natomiast jeżeli chodzi o same przestępstwa z nienawiści, to też warte jest właśnie podkreślenie, co pani powiedziała przed chwilą, to, że obserwujemy de facto również wzrost przestępstw z nienawiści na tle właśnie rasowym, narodowościowym, który dotyczy już tej skrajnej odmiany, czyli ataków de facto fizycznych na ludzi, których się na ulicy rozpoznaje, że może niekoniecznie są polskiego pochodzenia.
Jeszcze wracając na chwilę do internetu, oczywiście możemy tutaj jak gdyby winę za tego typu wpisy zrzucić na to, iż ogólnie internet jest jakimś takim dziwnym medium, gdzie ludziom bardzo często puszczają hamulce, bo nie trzeba się odwoływać tylko do tematyki rasizmu. No ja przypomnę ostatni wypadek prezydenta Andrzeja Dudy. No, tam się pojawiały, abstrahując od sympatii politycznych i od tego, czy lubimy prezydenta Andrzeja Dudę, czy nie, no, komentarze mówiące o tym, szkoda, że poszła tylko opona, no, wskazują na to, że my trochę wariujemy, wpisując pewne rzeczy w internecie. No, gdzieś tracimy jakieś hamulce po prostu. Mam wrażenie, że kompletnie nie kontrolujemy tego, co z nas wypływa.
To jest na pewno z jednej strony poczucie właśnie takiej wolności, że można w internecie wszystko, ale te poczucie właściwie polega na tym, że dużo osób wesprze tego typu komentarzy, jedne albo drugie. Tylko ja bym tutaj chciała zwrócić uwagę na
pewno... To jest poczucie wspólnoty pewnego rodzaju? To
wydaje
też działa?
Mi się, że istnieje pewnego rodzaju niestety, ale już istnieją pewnego rodzaju mechanizmy, że się czasami automatyczne pewne rzeczy szeruje tak zwane, czyli udostępnia dalej. Natomiast bym też bardzo chciała rozróżnić pewne jakby zagadnienie dotyczące mowy nienawiści skierowanej do grupy. Zazwyczaj właśnie grupy, która jest bardziej narażona na łamanie swoich praw, a wobec osób publicznych.
Ja nie chcę w żaden sposób żadnego z tych działań usprawiedliwiać. To proszę mi źle nie zrozumieć.
Tak, natomiast tutaj jest jakby jednak kwestia, która dotyczy czy to przestępstw z nienawiści, czy właśnie mowy nienawiści wobec przedstawicieli konkretnych grup mniejszościowych, to one są, z jednej strony są oczywiście skierowane przeciwko tej osobie, ale z drugiej strony to jest też zawsze taki bardzo wyraźny sygnał dla całej grupy. Czyli jeżeli mówimy o ataku rasistowskim, na tle rasistowskim wobec jednej konkretnej osoby, to ten atak jest de facto bardzo szkodliwi dla całej grupy, ponieważ cała grupa, która, do której należy ta osoba, albo domniemane jest należanie tej osoby do nie wiem, czy to do właśnie mniejszości narodowej, czy do uchodźców, to cała grupa zaczyna odczuwać strach, bo wiadomo, że ten przekaz jest tak naprawdę skierowany do nich wszystkich, którzy mogliby się stać potencjalną ofiarą.
To jeszcze raz wrócę do tego pytania. Co się stało na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, że widzimy takie zjawiska, że obserwujemy takie zjawiska?
Myślę, że przede wszystkim tutaj kwestia publicznej dyskusji o przyjmowaniu przez Polskę uchodźców.
Bo Pani to, Anna Tatar.
Bo to zaczęło się właściwie w takim bardzo nieszczęśliwym momencie kampanii wyborczej. No, kampanii już dawno nie ma, jesteśmy po wyborach, natomiast ten język został. I został nie tylko nienawistny język, ale doszły do tego nienawistne czyny, to o czym tutaj cały czas mówimy. Bo to jest kilkanaście pobić fizycznych, brutalnych ataków w ciągu kilku miesięcy, czyli mniej więcej od września. Przez Polskę, bo to właściwie tak falowało i narastało. Najpierw był ten wysyp, ta lawina nienawistnych komentarzy, które pojawiają się cały czas. Komentarzy zupełnie bezkarnych, bo to jest ogromne wyzwanie nie tylko przed organami ścigania, ale przede wszystkim przed nami jako społeczeństwem, przed szkołą, która być może powinna wreszcie przygotowywać młodych ludzi do korzystania z nowych mediów. Oprócz tego języka nienawiści w internecie, przez Polskę przetoczyło się kilkadziesiąt manifestacji, czasami kilkadziesiąt manifestacji w ciągu jednego weekendu, organizowanych przez grupy skrajnie prawicowe, podczas których były skandowane nienawistne hasła wymierzone w wyznawców islamu, w muzułmanów. Były manifestowane symbole nienawiści, jak choćby krzyż celtycki. Wreszcie, co było bardzo łatwo przewidzieć, dochodziło i to cały czas dochodzi do ataków fizycznych. Czytałam sporo wypowiedzi na przykład osób, które tutaj w Polsce mieszkają od kilku lat, przyjechały z innych krajów, żyły sobie do tej pory spokojnie, pracowały, a teraz na przykład matki wychodzą rano, czy ojcowie z dziećmi do sklepów i zostają opluci. Opluci na ulicy, bo wyglądają inaczej.
Problem uchodźców, problem tego kryzysu, którym zmaga się Europa.
Problem też moim zdaniem braku reakcji odpowiedniej ze strony właśnie decydentów, osób, które mają duży autorytet, osób publicznych. Jakby tych reakcji było niewiele, na pewno niewystarczająco, czyli właśnie takich reakcji, które by potępiały. Przede wszystkim potępiały obraźliwe sformułowania używane pod adresem uchodźców, migrantów, w ogóle osób z innych krajów, przede wszystkim tutaj z krajów muzułmańskich, bo widzimy, że jest wielki wzrost islamofobii. Z drugiej strony też brak odpowiedniej reakcji, zdecydowanej, po prostu publicznej wypowiedzi kluczowych osób, które zajmują kluczowe stanowiska państwowe, jeżeli chodzi już o te ataki fizyczne, które tutaj koleżanka wspomniała. Czyli mam na myśli na przykład, jeżeli dochodzi do pobicia człowieka na ulicy, jak to miało miejsce w Poznaniu, jak to miało miejsce we Wrocławiu. Jeżeli takie rzeczy się zdarzają, to koniecznie jest też to, żeby osoby, które sprawują funkcje publiczne, wyraźnie i głośno te ataki po prostu skrytykowali, żeby było wiadomo, że nie tylko prokuratura i sąd upierają się z tym problemem, ale że to jest problem nas wszystkich.
Ale ja tu mam dwie wątpliwości, dwa pytania, bo załóżmy, że rzeczywiście, słusznie czy niesłusznie, w dużej mierze niesłusznie, ten temat uchodźców zaczął nas bardzo dotykać. My się tym tematem zaczęliśmy bardzo interesować. Różnego rodzaju doniesienia, być może podbite i zmanipulowane przez media, sprawiły, że że boimy się uchodźców. Ja jestem w stanie to zrozumieć. Być może stawiamy znak równości pomiędzy uchodźcami a terrorystami. Nie chcę tutaj wnikać, na ile słusznie. Załóżmy, że tak jest. Ale od strachu do wyjścia na ulicę i pobicia drugiego człowieka, no przyznają panie, że to jest no, jeszcze długa droga. Znaczy, tak by się przynajmniej wydawało.
No, mi się wydaje, że tutaj pan oczywiście ma dużo racji w tym, co pan mówi, że jest, że pojawił się strach u niektórych osób. Natomiast ja tutaj bym nie wykluczyła tego, że strach nieraz posłużył jako wymówka. De facto
czyli ta kolejność tak naprawdę jest, możemy powiedzieć, odwrotna, tak?
Że strach nam czasami posłużył ku temu, żebyśmy usprawiedliwiali te wszystkie słowa nienawiści, które padali w dyskursie publicznym. Natomiast jeżeli chodzi o atakowanie na ulicy tych ludzi, no tutaj bym powiedziała, że nie chodziło o strach, absolutnie. I nikt mi nie powie, że ze strachu
zaatakował. Ktoś, kto się boi, nie atakuje.
Dokładnie. Tutaj widzieliśmy szczególnie, że te osoby, które zaatakowali właśnie, czy to Syryjczyka w Poznaniu, czy inne osoby, to byli jednak w większości. Czyli była to jedna grupa osób, która zaatakowała jednego pojedynczego człowieka.
No ale to w takim razie jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Na ile ten problem, o którym rozmawiamy, można opisać w ten sposób? Polacy, którzy do tej pory nie za bardzo gdyby interesowali się, skąd dana osoba, którą mijamy na ulicy, przyjechała, bo do tej pory nam to nie przeszkadzało. Szliśmy sobie kupić kebaba, który zrobił przecież w Polsce gigantyczną furorę w ostatnich latach i nam kompletnie nas nie interesowało, czy ten człowiek, który nam sprzedaje tego kebaba, to jest z Arabii Saudyjskiej, z Maroka, z Tunezji, czy z Egiptu, czy z Turcji. Po czym, kiedy pojawił się problem uchodźców, to nagle ci ludzie nam, zwykłym Polakom, zaczęli przeszkadzać. To jest jedna możliwość. Druga możliwość jest taka, że nam ci ludzie, nam, tak zwanym zwykłym Polakom, nadal nie przeszkadzają, tylko być może te grupy skrajne stały się bardziej odważne, bo czują się bardziej bezkarne i bardziej usprawiedliwione. Który z tych wariantów jest bliższy prawdy, pani zdaniem? Pań zdaniem?
Ja myślę, że tutaj na pewno ten drugi. To znaczy, to nie jest tak, że my w Polsce nagle od września spotykamy się z problemem rasizmu i dochodzi do ataków na cudzoziemców albo na osoby inaczej wyglądające. Stowarzyszenie Nigdy Więcej monitoruje tego typu zjawisko od lat prawie 20 w Brunatnej Księdze. I do tej pory odnotowywaliśmy kilkaset w ostatnich latach, kilkaset zdarzeń rocznie. Teraz tych zdarzeń jest zwielokrotnienie. I to, tak jak rozmawiamy tutaj cały czas, te przyczyny są bardzo głębokie, natomiast niewątpliwie pan redaktor tutaj dotknął bardzo ważnej rzeczy, to poczucie buty. Poczucie buty, które narasta z tego poczucia bezkarności, że do tej pory ta reakcja organów państwa, organów ścigania była słaba. Oprócz tego instytucje społeczeństwa obywatelskiego, no, mam wrażenie, że to jest taki dopiero ruch mocno początkujący, że ten społeczny sprzeciw jest jeszcze, wymaga rzeczywiście poprawy. Ponadto, kiedy to przenieść na taki poziom bardzo konkretnego zdarzenia, niestety wiele z tych zdarzeń, pobić, ataków, które się dokonują w biały dzień, na oczach przechodniów, w jakimś miejscu publicznym, ci ludzie patrzą, przechodzą, odwracają głowę, a czasami zachęcają napastników, żeby robili to, co robią.
Zostawiam zachęcanie napastników, jest to dla mnie postawa kompletnie irracjonalna i niezrozumiała. Natomiast jeżeli chodzi o odwracanie głowy, no to tu też proszę nie traktować tego jako usprawiedliwienia, ale tu możemy wyjaśnić to pewnym mechanizmem. Strachem i znieczulicą. Ludzie odwracają głowę nie tylko wtedy, kiedy dochodzi do tego typu aktów rasizmu, ale kiedy dochodzi do innych rozbojów, pobić i tego typu sytuacji. My przeważnie udajemy, że nie widzimy, bo albo się boimy, albo nie chcemy się mieszać, albo uznajemy dla własnej wygody, że to nie nasza sprawa.
No tak, ale jakby taka konstatacja niczego nie rozwiązuje.
I to nie jest usprawiedliwienie, zaznaczam.
Można tak powiedzieć, że tak jest, natomiast z tym trzeba coś zrobić, z tą taką biernością społeczną, obywatelską, a czasami po prostu ludzką biernością. No bo jednak żyjemy w kraju w większości katolickim, gdzie większość ludzi deklaruje tego typu wyznanie i mamy pewien system wartości, mamy tradycje. To gdzie to jest? Gdzie to jest schowane od długiego czasu?
Czy wracamy w tym momencie do naszego zaufania do struktur państwowych? Bo być może gdyby było tak, że mamy pewność, iż jeżeli my będziemy reagować, przyjadą policjanci, to oni staną po naszej stronie, że gdyby doszło do jakiegoś procesu, to my, nieoczekiwanie dla nas, nie staniemy się nie tylko świadkami, ale na przykład również oskarżonymi, bo zdarzały się takie sytuacje, gdy ktoś interweniował, później był ciągany po sądach. Może to jest też przyczyna takiego, a nie innego zachowania? Polaków w takich sytuacjach?
Mi się wydaje, że tu już wcześniej wymieniona kwestia edukacji, myślę, że jest kluczowa. I pod względem właśnie tego uwrażliwienia o młodych ludzi, bardzo młodych ludzi na fakt rasizmu i na to, jak reagować na przejawy rasizmu i dyskryminacji, ale również edukacja pod kątem właśnie takiej odpowiedzialności obywatelskiej. I pod tym kątem kwestia naszego zaufania do państwa i kwestia zaufania do organów państwowych jest, ona nie jest oczywiście dana
w Polsce najwyższa, może tak to wymienimy.
Tak, ale to też nie jest coś, co państwo nagle staje się samo od siebie takie przyjazne wobec obywateli i tak dalej. To jest bardzo często wynik świadomego działania obywateli i domagania się, żeby pewne rzeczy wyglądały tak, a nie inaczej.
No ale w Polsce do wyborów chodzi 40% wyborców, 60% nie jest zainteresowana tym, kto wygra wybory i kto będzie rządził.
Ale w momencie, gdy ktoś z nas pójdzie zgłosić przestępstwo na policję na przykład, albo do prokuratury i zostanie jego zgłoszenie zignorowane w jakiś tam sposób.
To drugi raz już nie pójdzie.
Natomiast jeżeli wiemy, w jaki sposób przedstawić problem, w jaki sposób uargumentować, dlaczego tam przyszliśmy, to jest oczywiście pierwszy rzut oka, to jest wyręczanie funkcjonariuszy państwowych z ich obowiązków, natomiast to jest pewnego rodzaju zadbanie o nasz własny interes, żebyśmy po prostu wiedzieli, w jaki sposób. I tutaj niestety te grupy, które, wracając do naszego tematu rasizmu, grupy, które, osoby z tych grup, które najczęściej doświadczają przestępstw z nienawiści i właśnie przestępstw na tle rasowym, to niestety bardzo często są osoby, które nie wiedzą, jakich argumentów użyć, żeby przekonać czy to policjantów, czy to prokuraturę, że przyszli z właśnie takim poważnym problemem,
no,
który
to,
jest...
To, co pani mówi, jest bardzo niepokojące. Znaczy, ja jako obywatel mam przekonywać policjantów, żeby oni interweniowali w takiej sprawie? No, to jest
niestety
jakieś postawienie sprawy na głowie.
Niestety. Mówi mi teraz o dwóch różnych aspektach. Z jednej strony obowiązki państwa jest właśnie przeszkolić prokuratorów, przeszkolić policjantów, uczynić ich bardzo wrażliwym. Natomiast ważną rolę też odgrywa wykształcenie obywateli, żeby widzieli, jakie są ich prawa.
No tak, a z naszą świadomością prawną to kolejna bolączka polskiego społeczeństwa, jest bardzo źle.
No tak, ale myślę, że oprócz świadomości prawnej to przede wszystkim ta świadomość obywatelska, to o czym tutaj rozmawiamy, ta świadomość czy wrażliwość na to, co się dzieje, umiejętność takiego przełamania, że jeżeli obok mnie jest ktoś bity, opluwany, atakowany, to przecież ja nie muszę się wdawać w bójkę, ale ja wystarczy, że sięgnę po telefon i zadzwonię. Wystarczy krzyk.
No tak, ale jeżeli za ścianą u naszych sąsiadów dzieją się rzeczy złe, to no, nie oszukujmy się, mało kto z nas zadzwoni. Mówi o niebieskiej linii, mówi o tego typu sytuacjach.
No
udajemy, że problemu nie ma, że to nie jest nasz problem.
To jest rzecz do przepracowania, pewnie bardzo, bardzo długiego, rozciągniętego w czasie, no ale to jest ta zmiana nad postawami społecznymi. To nie ma tutaj jednego skutecznego działania. Akcja i reakcja. To jest proces wieloletni. Zmiana i kształtowanie postaw społecznych w takim kierunku otwartości, bo cały czas mówimy tutaj też o nastawieniu osób, które są inne. Osób, które mają inny kolor skóry, mówią innym językiem niż my, inaczej wyglądają. Problem otwartości i zrozumienia tego, jak dużą wartością jest wielokulturowość. Wielokulturowość, która przecież nas prędzej czy później czeka.
My musimy to jako społeczeństwo porządnie przepracować?
No to jest w naszym interesie. To jest w naszym interesie, bo żaden kraj nie jest odizolowany. Natomiast czy zareagujemy właśnie na przestępstwo na ulicy, czy zareagujemy na przestępstwo, które dzieje się za ścianą, to przede wszystkim wydaje mi się, że powinniśmy uczciwie odpowiedzieć sobie na pytanie, czego bym ja oczekiwał, albo oczekiwała,
gdybym się znalazł w takiej sytuacji.
Tak.
No, ja bym oczekiwał, że ktoś się za mną wstawi. No, myślę, że to jest jak najbardziej naturalne. Gdyby to nas, ta sytuacja dotknęła.
Dokładnie. I niestety nieraz po prostu jest też ważne pytanie, które możemy sobie zadać, czy a propos tego, co widzimy na ulicy, jakieś bójki, na którą nie zareagowaliśmy, czy przypadkiem nie jest tak, że jeden nasz telefon albo reakcja nie mogłaby po prostu komuś uratować życie. I wtedy to jest prawdziwa cena, którą tracimy z oczu.
To w takim razie z tym pytaniem zostawimy naszych słuchaczy. Niech każdy sobie na to pytanie odpowie. I teraz bardzo, bardzo króciutko jeszcze pani Anna Tatar.
Chciałabym dziś przypomnieć 20 marca, czyli wczoraj, była druga rocznica śmierci człowieka, który walkę z rasizmem w Polsce zaczął bardzo dawno temu. Świętej pamięci Marcina Kornaka, założyciela i wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Myślę, że przy takiej rocznicy jak dzisiaj warto przypomnieć jego sylwetkę i jego wieloletnie starania.
Pani Anna Tatar, Stowarzyszenie Nigdy Więcej, Draginia Nadażdin, Amnesty International. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.